I to, co dla mnie było najbardziej pouczające i najwięcej przynosi mi takiego spokoju, czy takich punktów w rozeznawaniu, w poruszaniu się w świecie, jeżeli chodzi o poczucie winy, to jest, jak rozróżnić zdrowe poczucie winy od neurotycznego poczucia winy.
Najlepiej byłoby spytać osobę, którą się rzekomo skrzywdziło, co ona czuje, jaki jest dyskomfort.
Tak. To mogę pani zaręczyć, że jeżeli pani ma poczucie winy, że kogoś pani skrzywdziła, jak pani mogła go skrzywdzić na przykład?
No, powiedzieć coś przykrego na przykład.
Zaniedbać. Ale proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś reaguje nieadekwatnym poczuciem winy i na przykład ja tu wchodzę do tej sali i albo nie, inaczej zróbmy to. O, wyobraźmy sobie taką scenę z życia klasztornego. Można to przełożyć na życie sąsiedzkie na przykład. Wychodzę z mojej celi, spotykam brata na korytarzu i on się do mnie nie uśmiechnął. No, zazwyczaj się uśmiecha. Pomijam już, co ja sobie myślę, ale gdyby on miał takie neurotyczne poczucie winy i powiedział sobie, ojej, nie uśmiechnąłem się do niego. Ja mogłem go skrzywdzić. Dobry pomysł. Pójdę go zapytam. I idę do niego i mówię tak, słuchaj, przepraszam, dzisiaj nie powiedziałem ci dzień dobry, nie uśmiechnąłem się do ciebie, to może cię jakoś dotknęło. Nie, co ty, absolutnie, nawet to nie zauważyłem tego. Sprawa załatwiona, pani mówi. Wtedy ktoś z neurotycznym poczuciem winy sobie myśli, ojejku, może on nie zauważył tego. Może tylko on tylko tak mówi, żeby mnie nie dotknąć, żeby mnie zrobić przykrości. I pytam go, ale słuchaj, ale naprawdę to nie zrobiłem ci jakoś przykrości tym, że... Nie, no naprawdę mnie nie zrobiłeś. Ale naprawdę? Nie? Nie, no naprawdę. Co w tym moim rozmówcy zaczyna narastać? Irytacja zaczyna narastać. Mówi... No więc w końcu się wkurzy i co to, jak się będzie czuł ten z neurotycznym poczuciem winy? Będzie się czuł jeszcze gorzej. No sobie pomyśli, no jednak miałem rację. Pani ma takie zdroworozsądkowe podejście. No wyczuwa się w tym rzeczywiście taką nutkę zdrowego podejścia. Natomiast często reagowanie poczuciem winy nie ma nic wspólnego z rozsądkiem. Jest poza rozsądkiem naszym. Emocje biorą górę. I właśnie to neurotyczne poczucie winy często jest w stanie zaciemnić naszą zdolność rozeznania. O tym być może powiem trochę więcej, jak będę mówił, czym się różni sumienie od superego. A więc zdrowe poczucie winy, a neurotyczne poczucie winy. Gdyby ktoś tu z Państwa podszedł i mnie kopnął albo uderzył w twarz, to ja miałbym nadzieję, że poczułby poczucie winy. To by było zdrowe poczucie winy. Czyli co by się wtedy takiego wydarzyło, gdyby ten ktoś mnie kopnął i miał zdrowe poczucie winy, to co by chciał zrobić? Przeprosić by mnie chciał, prawda? I to jest właśnie to. Zdrowe poczucie winy mobilizuje do działania. No to dobrze, pani mówi, że rzeczywiście, jak gdyby ktoś podszedł, to nie. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja idę tutaj przez środek i ktoś ma nogę wystawioną, ja się potykam i przewracam. No co innego, tak. każdym razie zdrowe poczucie winy mobilizuje do działania, do zaangażowania, do naprawienia relacji. Czyli idę, wyjaśniam, przepraszam. Natomiast co robi neurotyczne poczucie winy? Neurotyczne poczucie winy paraliżuje i prowadzi do bezradności, do wycofania się z relacji. Czyli wtedy mówię sobie, no dobrze, poszedłem go przeprosić, ale on na pewno mnie nie przebaczy. No to może ja nie pójdę. A może poszedłem mu powiedzieć, ale no ale teraz on z innymi ludźmi rozmawia, to może ja nie będę czekał. A no poszedłem powiedzieć, ale może on nie zrozumie. No i, czyli to mnie zatrzymuje w podjęciu inicjatywy, żeby naprawić to, co za moją sprawą się zepsuło. A więc zdrowe poczucie winy prowadzi do polepszenia i naprawy relacji z innymi. Temu też służy. Natomiast neurotyczne poczucie winy nie naprawia relacji z innymi. Ale co robi jeszcze? Niszczy też relacje z samym sobą. No bo co ja wtedy myślę o sobie samym? Następny, znowu mi się nie udało. No kolejny raz kogoś skrzywdziłem, bez względu na to, czy ta krzywda jest wyobrażona, czy realna, ale znowu nie dałem rady, żeby ją naprawić. Nie podjąłem wysiłku. Inny też jest przedmiot. Mianowicie to, o czym już wspomniałem. W winie zdrowej, w poczuciu winy zdrowym, przedmiot jest realistyczny. Dotyczy czegoś konkretnego, co się komuś zrobiło. Natomiast w neurotycznym poczuciu winy przedmiot jest często wyobrażony albo wyolbrzymiony. A czasami tylko wyobrażony. Czemu ja to dałem? A, wiem. Co widzicie? Czy te kółka się ruszają, czy nie? Ruszają się, prawda? Ale one są nieruchome. To chciałem powiedzieć tylko, że czasami naprawdę nam się wydaje albo wyobrażamy sobie takie rzeczy, których nie ma. Albo które są zupełnie inne. To wcale nie jest tak oczywiste, że jak jest małe przewinienie, to będzie mała wina. I nie. Wielu ludzi się zmaga z drobnymi uchybieniami, a mają poczucie winy tak jak Mount Everest. Inna też jest wielkość. Mianowicie w zdrowym poczuciu winy wielkość tego poczucia koresponduje ze złym czynem, którego się dokonało. Czuję się winny, bo komuś podstawiłem nogę, uderzyłem. Na tyle, na ile to się stało, prawda? Natomiast w tym neurotycznym poczuciu winy, fałszywym poczuciu winy, ono nie koresponduje z potrzebą, nie koresponduje z wielkością przewinienia, ale ono koresponduje z czym innym. Ono koresponduje bardziej z potrzebą karania siebie. Potrzebą w cudzysłowie. Z taką chęcią, wysiłkiem ukarania siebie. No bo zdajecie sobie Państwo sprawę, że czuć się winnym to nie jest przyjemne, prawda? Więc to jest dosyć wyszukana tortura, którą można sobie zadawać. W zdrowym poczuciu winy jest zadośćuczynienie. Ono, zdrowe poczucie winy mnie mobilizuje do zadośćuczynienia. Czyli naprawiam popełniony błąd, naprawiam to, co zawiniłem. Chcę naprawić. Natomiast w neurotycznym poczuciu winy niemożliwa jest naprawa. Ja ciągle do tego wracam i mówię, ojejku, no przeprosiłem go. No ale to, co się stało, już się nie odstanie. No, on mi przebaczył, ale przy następnym razie może i tak mnie sobie, może sobie przypomni to, że ja mu kiedyś coś zrobiłem. Ta ekspiacja jest niemożliwa. Zadośćuczynienie jest niemożliwe. Inny też jest czynnik czasowy. W zdrowym poczuciu winy dwojako, mianowicie w zdrowym poczuciu winy poczucie winy jest czasowo związane z zachowaniem, które je wywołało, czyli coś się wydarzyło i temu towarzyszy poczucie winy. To jest jasno skorelowane, ma to jasne następstwo czasowe. I jak wina została naprawiona, to wtedy poczucie winy znika. Nie ma go. Czyli jest ono ograniczone w czasie. Czyli można powiedzieć, że miewa się poczucie winy. Miewa się poczucie winy wtedy, jak się coś złego zrobi. Jak się kogoś skrzywdzi, jak się przekroczy normę. Natomiast w poczuciu tym neurotycznym, fałszywym, po pierwsze nie ma takiego ścisłego związku czasowego między poczuciem winy a zachowaniem, które często sobie osoba wyobraża. A po drugie, to neurotyczne poczucie winy, ono nie znika. Ono może się troszkę obniżyć, ale za chwilę znowu się podwyższa, ale nie znika. Czyli różnica też jest czasowa. Zdrowe poczucie winy też służy temu, jest pewnym takim, jakby to powiedzieć, samoograniczeniem. To znaczy, ja jestem w stanie wyciągnąć wnioski na przyszłość. Coś zrobiłem źle, jakąś normę przekroczyłem, siadam, zastanawiam się nad tym, wyciągam wnioski na przyszłość, idę dalej. Jestem w stanie nawet zobaczyć, że kogoś skrzywdziłem, więc jestem komuś w stanie współczuć. Też widzę, że sam się pomyliłem, więc też jestem w stanie sobie trochę współczuć. Natomiast w neurotycznym poczuciu winy nie ma takiego procesu. Ciągle wracam na nowo. Myślę sobie, czemu ja to zrobiłem? No ale po co ja tam poszedłem? No ale dlaczego ja tam się tak zrobiłem? No przecież mogłem tam nie iść. Czyli nie wyciągam wniosków, tylko...
To się zadręcza.
Tak, to jest taki rodzaj samozadręczania. Co więcej, wykorzystuję nawet różne elementy rzeczywistości do tego, żeby... Też ich używam do samozadręczania. Czy nie jestem w stanie wyciągnąć wniosków na przyszłość i pójść dalej. Czy widzicie Państwo, zdrowe poczucie winy nas mobilizuje, ale też tak ukierunkowuje na przyszłość. Natomiast neurotyczne, chore poczucie winy nas zatrzymuje w przeszłości. To czasami się zdarza też, powiem ze spowiedzi, że czasami się zdarza, że ludzie starsi zaczynają sobie przypominać różne rzeczy z przeszłości i zaczynają się tym dręczyć. Nawet już się spowiadali z tego, nawet już odpokutowali, ale mówię, ale ciągle mi się to przypomina. I co ja mam zrobić? Ciągle mi się to przypomina, że ja za młodu zrobiłem to czy tamto. Tak, to jest jakiś rodzaj takiego właśnie fałszywego poczucia winy, bo już Pan Bóg to przebaczył, jak ktoś się z tego wyspowiadał i to już może zostało naprawione. Czasami się nie dało naprawić. Natomiast w tym momencie zaczyna się przypominać coś, czym się zaczynamy torturować. Więc gdyby podsumować winę zdrową, adekwatną, prawdziwą, rzeczywistą, to ona nie narusza obrazu ja. Nie narusza mojego poczucia wartości. Czyli jest nakierowana na zadanie, a nie jest nakierowana na samokaranie. Czyli jestem niezadowolony z czynu. Zrobiłem coś. Niedobrze zrobiłem. Ale to nie narusza mojego obrazu siebie. To nie znaczy, że jestem głupi, beznadziejny, kretyn. Nie, zrobiłem coś niedobrego, zrobiłem coś głupiego. Natomiast inaczej jest w winie neurotycznej, tej fałszywej, dlatego że ona angażuje moje ja. Ona jest, to jest uwikłane, wina neurotyczna jest uwikłana w cały system mojego ja. Czy wiąże się z obniżonym poczuciem wartości,
tego można się wylecieć?
Tak. Czyli... To na razie nie wchodźmy jeszcze w te...
Najpierw musi to spowiedzieć, co już to samo mówię, to co z tej spowiedzi. No bo do komuni nie można i nie trzeba najpierw...
Dobrze, tutaj jest taki pani komentarz, czy pytanie i komentarz, że rzeczywiście to jest takie pytanie, czy częsta spowiedź zlikwiduje takie poczucie winy. No to trochę zależy. No bo jeżeli ja chodzę i ciągle mówię to samo i spowiednik im mówi tak, to rzeczywiście to jest, albo nikt temu nie stawia jakiejś granicy, no to ciągle jest powtarzanie tego samego. No to jest, przypomina taki rodzaj boksowania, jak samochodem się wjedzie na przykład w błoto, dzisiaj można to spróbować, wjedzie się w błoto. I żeby wyjechać, no to trzeba zrobić coś innego, niż by nam się wydawało. To znaczy na pewno nie dodawać gazu. Bo jak się doda gazu, no to obroty będą większe, ale to nas nigdzie nie pociągnie. I tak samo jest z poczuciem winy. Jeżeli mam neurotyczne poczucie winy i dodam gazu, to znaczy myślę, że teraz nie będę się spowiadał raz na 2 tygodnie, tylko 2 razy na tydzień. O, to wtedy dodaję gazu, prawda? I czasem spowiednik, bo spowiednicy często mówią, ale to nie jest, no to nie jest grzech. No czemu ty się z tego... Dokładnie, dokładnie. Czyli powie tak, to już taka liberalizacja jest w tym kościele, to po prostu ja tu już w życiu nie będę chodzić.
Tak. Dać Bogu, taka działanie. No ale on jest na takim etapie, żeby Bogu.
Nie tylko, no ale rzeczywiście mądry spowiednik może tutaj dużo zrobić. Natomiast gdybyśmy patrzyli na taki system percepcyjny osoby, która jest tak zawikłana, uwikłana w takim błędnym kole ciągłego poczucia winy, to ona, do niej docierają łatwo jakieś sygnały albo informacje z zewnątrz, czy trudno?
Trudno.
Więc to jest błędne koło. Jeszcze skończę tylko te różnice, czyli zdrowe poczucie winy jest, to jest niezadowolenie z czynu, nie jest zaangażowane moje ja, natomiast neurotyczne, fałszywe poczucie winy to jest niezadowolenie z siebie. Jestem niezadowolony z siebie, a nie z tego, co zrobiłem. Fałszywe poczucie, zdrowe poczucie winy to jest niezadowolenie z czynu, z tego, że zrobiłem coś źle, natomiast fałszywe poczucie winy to jest niezadowolenie z siebie. A wszystko, co robię źle, jest wykorzystywane w tym celu, żeby potwierdzić swoje niezadowolenie z siebie. Czy to jest błędne koło? Czy najpierw trzeba zacząć nie od tego, żeby... tylko trzeba zacząć od siebie. Trzeba zobaczyć, a dlaczego ja jestem niezadowolony z siebie? Jaki ja mam stosunek do siebie? Bo jeżeli ja siebie nienawidzę, no to nikt mnie z tego nie wyleczy. Dopóki ja nie zmienię decyzji, żeby zacząć siebie kochać. Tak, patrzę na zegar, mamy czas do 9, tak? Do 9. Do 15. Do 20. Może jakieś pytanie by Państwo mieli?
Ja tylko nawiążę tutaj, nie chcę zabierać tematu, ale że może być też sytuacja, że wszyscy mówią, że ja mam poczucie, że zrobiłem winę, dlatego mówiłem o tej winie, jak ją definiujemy. A tej winy mnie nie zrobiłem i nie mam poczucia winy. Czyli jeszcze inny przypadek, który można powiedzieć w moim mniemaniu.
Tak, ale to jest pytanie, co to znaczy wszyscy?
No właśnie, bo standardy, na przykład prawo, rodzina, przyjaciele,
sport. Nie, ale to są dwie różne, to są różne rzeczy.
No dokładnie.
No bo co to znaczy wszyscy? To znaczy, że mój ojciec, matka i siostra mówią, że zrobiłeś coś złego, czy...
Prawo, nie będzie prawa.
Ja muszę się odnosić.
Przykazania Boże, 10 przykazań Bożych. No nie jest życie takie czarne i białe.
10 przykazań to już jest coś.
No dokładnie, zabiłem kogoś. Ale bo ona jest własne.
To też
jest. Wie pan, trudno mi się odnieść tak naprawdę do tego, co pan mówi, bo nie do końca rozumiem, o co panu chodzi.
No wiem, no i właśnie, że jesteśmy w sytuacji, gdzie to normy, którym zawierzamy, mówią nam, że jest wina. Nie mam poczucia winy. Dlatego mówiłem.
Co... Ale gdyby pan podał jakiś przykład, to może będzie jasne.
Zabiłem kogoś. 10 galerii mówili, nie zabiłem.
No ale to jest sytuacja bardzo jasna. Jak pan kogoś zabije.
Zabiłem według na przykład w ochronie siebie albo swojej rodziny.
Ale to jest co innego. Bo to prawo też reguluje.
Tak, bo to jest, bo wszystko polega na tym, że to jest niebezpieczne. Powiedz coś prawdziwego, to wtedy poczujesz, o czym mówisz.
No właśnie.
Prawo to wszystko reguluje, co pan mówi.
Na wojnie.
No tak. I teraz jeszcze jedno. Ja ze swojego doświadczenia, przepraszam, powiem, że na przykład ja też miałam coś takiego kiedyś, tego typu neurotyczne poczucie winy i ja z tego wyszłam tak, że zastanawiałam się, co naprawdę złego zrobiłam. I w momencie, kiedy doszłam do tego, co naprawdę złego zrobiłam,
tak, z tyłu jest jakieś pytanie. A chorym narcyzmem.
Ale co to jest ten chory narcyzm?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie precyzyjnie. To jest też pytanie, które by nas trochę jakby na boczną ulicę sprowadziło, więc przepraszam, że na nie nie odpowiem z tych dwóch względów. Natomiast może jeszcze mamy chwilę czasu, więc... Tak, tak, proszę.
Istnieje taki problem, jeśli ma nieadekwatne poczucie winy, spowodowane przez kogoś ze mną. Ktoś mi zbawia, że mam poczucie winy. No to jest... I to jest problem, bo czasami są osoby, grupy, które chcą wmówić mi jakąś winę, wywołać we mnie nieadekwatne poczucie winy i w celu uzyskania jakiejś korzyści z tego. To jest problem oczywiście trochę szerszy i inny, prawda?
Tak.
Ale jest to problem...
To jest problem szerszy i inny, dlatego że widzicie Państwo, że zarówno wstyd, jak i poczucie winy to są znaczące regulatory społeczne.
Bliskie sobie,
czyli na przykład niektórzy używają tych regulatorów nadmiernie albo niedobrze w wychowaniu. Na przykład w niektórych rodzinach znaczącą metodą wychowania jest zawstydzanie dziecka. To jest potężne. Kiedyś byłem w takiej rodzinie z braćmi. Nie twierdzę, że w tej rodzinie tak jest, ale podam przykład, żeby tylko pokazać. W jakiejś rodzinie, gdzie był taki... Byli sami dorośli i jeden mały chłopiec, taki tam 5-letni. Ja tam byłem z kilkoma braćmi jeszcze. I ten chłopiec, jak nas zobaczył, to po prostu już tam się chciał bawić i wchodził na stół, pod stół, na kolana, wszystko robił, żeby go tam... Tak można powiedzieć, że się troszkę popisywał, no ale to był jego sposób na to, żeby nawiązać z nami kontakt. No i myśmy się tam trochę z nim bawili, no ale w końcu wiadomo, jak tam skakał po tych stołach, wersalkach i tak dalej, no to z jakiegoś krzesła spadł, no i zaczął płakać. I wtedy co zrobiła jedna z uczestniczek tego spotkania, już nie pamiętam, czy to była jego babcia, ciocia, czy ktoś tam, mówi tak, o, patrzcie, taki duży i płacze, o, bracia się będą śmiali z ciebie, patrzcie, bracia, jak on płacze. No więc co? On mógł zrobić? No on przestał płakać albo wyszedł z pokoju, ale to jest sposób, w jaki próbuje się ukoić to za duże słowo, uspokoić dziecko, używając wstydu. Nie, jeszcze można dodać, o, chłopiec i płacze, taki duży chłopiec i płacze.
No bo
to jest nasze świetne, nie przyszło, wtedy, dlatego kto definiuje tą winę? Bo ten chłopak jeszcze nie ma swojego sumienia. Wtedy czy popełnił tą winę?
Więc przechodzę do drugiej części. Nie wiem, czy ja panu odpowiem na to pytanie, natomiast drugą sytuacją, olbrzymim środkiem nacisku jest obwinianie innych. Czyli to jest taka sytuacja, na przykład, w której...
To jest taki szantaż psychiczny.
Nie szantaż.
Nie, ja, proszę mi dać powiedzieć, dobrze? To jest taka sytuacja, w której ktoś próbuje uczynić mnie odpowiedzialnym za to, jak się czuję. Czyli na przykład, wyobraźmy sobie, dorosły syn wychodzi z domu wieczorem, dzisiaj jest piątek, wychodzi z domu, a matka mówi: wychodzisz? Tak, wychodzę. I ja mam się martwić przez całą noc? Dobrej zabawy życzę.
No i super przykład. No, można zrobić się pod zły, ale ma to poczucie winy.
Czy to jest adekwat? Dobrze, to jest dobre pytanie.
No, z drugiej strony ta matka rzeczywiście nerwów się nabawi.
No właśnie, trzeba odnieść. Ale tak,
proszę Państwa, więc to jest dobrze, to już jesteśmy bliżej rozwiązania naszego problemu. Kto ma problem, matka czy syn? Matka. Matka ma problem. Syn jest dorosły. Ale ona nie wie, czy on popija. Proszę Państwa, musimy uspokoić trochę atmosferę. Troszkę musimy uspokoić atmosferę. Wyobraźmy sobie, że syn nie popija. Ale to znowu, zobaczmy, na co reaguje matka. Matka reaguje, nawet jeżeli ten syn popija, niech będzie, to matka chciałaby go uchronić. Chciałaby uchronić dorosłego syna, na którego nie ma wpływu. Nie ma na niego wpływu, nie ma żadnych narzędzi, którymi mogłaby go uchronić, zmusić, czy jakiegokolwiek słowa użylibyśmy. Więc on zrobi, co będzie chciał, bo jest dorosły. Matka jedyne, co może zrobić, to może zagrać na jego uczuciach i powiedzieć: ranisz mnie. Zostań ze mną. Czyli tutaj jesteśmy w sytuacji, w której nie ma winy, ale jest poczucie winy. Bo ten syn, to, że wychodzi, to, że robi tak, jak sam uważa, to nie krzywdzi jego matki.
Może jest wina, że na przykład nic nie robi syn, że nie tłumaczy matce.
Dajmy się wypowiedzieć młodemu człowiekowi, który zna to z doświadczenia.
Taka wypowiedź to jest typ wypowiedzi osoby, która ma taki mechanizm, ma właśnie manipulantki czy tam manipulacji. I to nie jest miłość, to jest chyba już miłość. To jest nadgorliwa miłość, to jest nadopiekuńczość i to jest bardziej, myślę, problem tej matki, bo niż tego syna. Znaczy, ja nie rozumiem takich przypadków też jakiś tam...
Jest taka kwestia, że dopóki matka zauważy, że ten szantaż emocjonalny działa, to będzie to stosowała.
Oczywiście, że tak. To wyjaśniłem panu zaraz? Wyjaśniliśmy to wspólnie, czy nie?
Nie.
A nie.
Każdy ma problem. myślę, że to jest jej problem, ale tak samo, że jeżeli nie można nic z tym zrobić, no to nasza wiara polega na tym, że wierzymy, że nawet najgorsza osoba może się zmienić.
Ta mama mówi najpierw psychologa.
Ale ta mama jest problem. A sobie tylko wyszedł z domu, no co chcecie?
Ale
pani wraca.
Syn ma większy problem, bo syn idzie na imprezę, syn ma zmarnowaną całą imprezę.
Mam Maria alkoholiczkę i nic z tym nie robię, bo to jest jej problem. Czy to jest syn, nie mam już poczucia winy z tego.
Nie mam, nie mam.
Bo znam, że ty się odpowiedzialny za swoje bliskie.
Ale wiecie państwo, bo to nie są takie te sytuacje, które podajecie, one nie są jednoznaczne. I one nie dotyczą, zauważcie, że dotykamy takich sytuacji, w których pytanie brzmi, czy ja mam się czuć za emocjonalny stan matki, ojca, syna, brata, wszystkich.
Teraz wpływa, tak jest.
Tak. Pytanie, jeżeli mam matkę alkoholiczkę, nic z tym nie robię. To jest znowu pytanie, jeszcze nie widziałem takich ludzi, a żyję trochę na tym świecie i trochę pomagam ludziom, kogoś, kto by się tym nie przejmował, że ma matkę alkoholiczkę i który nie zrobiłby przynajmniej 35 kroków, żeby jej pomóc. I zazwyczaj te 35 kroków nie działa.
Nie 7, tylko 7 razy, czyli to też 16, 5.
Nie.
305 razy. Mam przykład, gdzie żona 30 lat poświęciła i dopiero po 31 roku no mąż się zmienił. No i pytanie według znaczy no to jesteśmy tutaj, bo wierzymy w coś, tak? Albo w kogoś. I że
wierzymy w siebie.
Ale są też jakieś mechanizmy w ramach pracy jako organizm człowieka, no i to konieczności, jak to są lata badań tak nad danymi czy uzależnieniami, z czymś tego też często nie mam, każdy słuchać też mądrzejszych od nas.
Ale słuchajcie, nie możemy do tego nie możemy Ewangelii traktować przedmiotowo. To znaczy, Pan Jezus mówi 77 razy, tak, ale do faryzeuszów mówi groby pobielane, a do syrofenicjanki mówi nie rzucajcie chleba psom, prawda? I ona wtedy tam mówi, ale i panie i szczenięta jedzą z okruszyn, prawda? Więc to nie znaczy, że jeżeli ja z kimś żyję w jakimś konflikcie albo w jakiejś trudnej, toksycznej często relacji, to trwanie w tej relacji jest ewangeliczne, a przecięcie tej relacji jest nieewangeliczne. Bo często ewangeliczne jest przecięcie takiej relacji albo zastosowanie bardzo drastycznych środków. Tak na pierwszy rzut oka, prawda? Bo jeżeli alkoholik nie ma żadnego motywu, żeby się zmienić, to on się nie zmieni, prawda? I można trwać 30 lat, a można 35 trwać. I może w 36 on się zmieni, bo nagle coś zadziała, ale mógłby się zmienić już 33 lata wcześniej, gdyby żona postawiła mu jasne granice. Czy to jest Ewangelia, czy nie jest Ewangelia?
Tylko mi chodzi o to, że wina nie jest taka adekwatna, czy nie jest czarna lub biała.
Ale to jeszcze przykład, jeśli jest adekwatna wina, a nie ma adekwatnego poczucia, o to chodzi? Ale nigdy nie jest czarna lub biała.
Nie, było takiego przykładu, o to mi mówię, że nie było tego przykładu.
Nie, to był pierwszy przykład, tak?
Wiecie państwo, ja myślę, że z tego to możemy wybrnąć w ten sposób. Dajcie mi powiedzieć. Możemy z tego wybrnąć w ten sposób, w związku z tym, że są różne spojrzenia. Tu na razie musimy się zatrzymać na tym, że każdy z nas widzi to w jakiejś mierze po swojemu. I tutaj nie przyszliśmy po to, żebyśmy się przekonali jedni drugich, bo to by było niemożliwe, ani żebym ja państwa przekonał, ani żebyście wy mnie przekonali. Nie każdy weźmie z tego tyle, ile potrafi, tyle, ile chce i niech to zastosuje tak, jak uważa. Bo zwłaszcza w takim odniesieniu emocjonalnym, prawda, tutaj nam się podgrzały emocje, to dobrze. To nie jest nudny wykład, wtedy tylko tutaj coś razem tworzymy. To musi dojrzewać też. Każdy z nas musi to sobie sprawdzić, popatrzeć, odnieść. Wiadomo, że my tutaj tak się nie damy rady wypracować, czy nawet wyjść z tej sali wszyscy przekonani do jednej słusznej opinii czy poglądu.
Zgadzania się ze sobą nic nie wyjdzie.
Tak. Tak. Tym bardziej, że te sytuacje często są niejednoznaczne, prawda? Widzicie, chociażby te przykłady podawane są tak niejednoznaczne, że trudno je jednoznacznie skategoryzować i rozwiązać. Tak się zastanawiam, bo gdybym następny krok, to się przedłuży trochę, może na tym byśmy skończyli, nie? No dzisiaj tak. No właśnie, bo bez przerwy było dzisiaj. A to jeszcze jutro powiem. Z sumieniem jeszcze jutro powiem. To jest też, to wiecie Państwo, to też jest, to powiem to na koniec, że sumienie, wyrzuty sumienia czy poczucie winy to jest też coś, za co musimy brać odpowiedzialność, prawda, że to, nie, to jest coś takiego, co wynika właśnie z naszej odpowiedzialności, że to, co robimy, ma swoje konsekwencje. Nie mówię tego do Pana, tylko taką klamrą to się spina, że to, co robię, ma swoje konsekwencje i ja za te konsekwencje biorę odpowiedzialność. Więc zapraszam na jutro, na którą?
Dziesiątą.
Na dziesiątą. I będziemy kontynuować.
I zakończymy wspólną modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Zapaść bardzo dziękujemy. Zapraszam jutro na godzinę 10:00. Dobrej nocy.